Marian Kowalski, były kandydat na prezydenta, działacz Ruchu Narodowego, Stowarzyszenie Pilnujmy Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mikrofon dzisiaj będzie lepiej słychać, ten trzask to przestawianie żurawia z mikrofonem. Jakie wrażenia po tej kampanii? Coś się stało niespodziewanego dla pana?
No raczej ja się niczemu nie dziwię. Wiem, jakie emocje były po obu stronach i wiem, o co idzie gra tu stawką. Nie jest to, jaka partia polityczna będzie miała swojego prezydenta, jaki będzie układ sił politycznych w Polsce. Według mnie tu jest już zderzenie cywilizacji i to w kontekście globalnym. Weźmy pod uwagę, że nie byłoby takiego zaostrzenia konfliktu, tej paniki opozycji, gdyby nie chodziło o miejsce Polski po pierwsze w Europie, a po drugie w świecie, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że od kiedy w Stanach Zjednoczonych prezydentem jest Donald Trump, a wreszcie wszystkie państwa przywódcy muszą się określić, po której są stronie, czy po stronie świata chrześcijańskiego, po stronie Stanów Zjednoczonych, czy po stronie świata posttotalitarnego, czyli komunistycznych Chin, powracającej na tory imperialne Rosji i niestety Unii Europejskiej zmierzającej we wschodnim kierunku.
Takiej perspektywy w tych wyborach nie ma. Rozmawiamy o zupełnie innych rzeczach, polityka międzynarodowa, podział tortu globalnego i nowa szachownica nie jest elementem tej kampanii.
Tak, ponieważ większość wyborców akurat niespecjalnie interesuje się na takim poziomie polityką dla wielu obywateli, co jest całkowicie normalne, nie tylko w Polsce. Najważniejsze są problemy dnia codziennego, które jednak widzimy gołym okiem. Ale też to, przed czym ostrzegaliśmy wiele lat temu przy wchodzeniu do Unii Europejskiej, no te przypadki z kierowcami warszawskimi, to tak się kończy wyprzedaż majątku narodowego, mówiąc krótko, że biali niewolnicy zachorowują się na śmierć.
To jest jeden element polityki miejskiej już w tej kampanii obecny, a wróćmy jeszcze trochę do prawicy. Mówi się prawica tożsamościowa, prawica ideowa, czyli Konfederacja. Dzisiaj gościem Radia Wnet był Krzysztof Bosak i jednak taki dojmujący element, że mamy równą odległość, że i Andrzej Duda, i Rafał Trzaskowski dla Ruchu Narodowego to jest jedno i to samo, niewiele ich de facto różni. Trochę Krzysztof Bosak przypiekany nach stwierdził, że no, są tu jakieś różnice i być może jednemu jest bliżej, innemu jest dalej, no ale są nie takie wielkie.
No ale to świadczy o tym, że to jest słaby projekt polityczny, to jest kontynuacja projektu Kukiz 15 z wszelkimi tego konsekwencjami. To są osoby i środowiska mające rozmaite, inne, odmienne cele polityczne, odmienne diagnozy i należące do zupełnie innych projektów politycznych. Niestety ta grupa liberalna Korwin-Mikkego trzyma pakiet kontrolny w Konfederacji, a Krzysztof Bosak jest po prostu zakładnikiem tego całego przedsięwzięcia i po prostu nie ma śmiałości wyrazić nawet swojego prywatnego zdania, na kogo zagłosuje.
A może ma taką kalkulację partyjno-polityczną?
Tak? No jakaż to kalkulacja, jeżeli pytają wyborcy, co robić, to tak jakbyśmy byli na froncie i pytamy dowódcę, co robić. Atakujemy, siedzimy w okopie, czy się wycofujemy? No to niech każdy robi, co chce. No to wiadomo, że wszyscy zginą.
Jest decyzja, trzymamy siły przy sobie, nie oddajemy nikomu głosów, nikogo się nie przytulamy, idziemy własną trzecią drogą, tak zdaje się mówić Konfederacja.
No jakaż to trzecia droga, skoro się doprowadziło do sytuacji takiej, że się jest tak naprawdę obiektem zainteresowania skrajnej lewicy, czyli pana Trzaskowskiego. Weźmy pod uwagę, że to jest kandydat, który tak naprawdę złowił cały elektorat Biedronia i to w pierwszej rundzie, a teraz się uśmiecha do Konfederacji. No jeżeli to jest jakaś koncepcja na rozwój prawicy ideowej, czyli pływanie na fali wspólnie w łódce z wyborcami pana Biedronia, to jest samobójczy projekt.
Dobromir Sośnierz dzisiaj takie zdanie wypowiedział, że na krótką metę, właśnie na dłuższą to nie jest prawda, ale na krótką metę dla Konfederacji wygrana Rafała Trzaskowskiego może okazać się lepsza.
No może dla Konfederacji tak, bo ja nie wątpię, że Platforma Obywatelska uchyli, że tak powiem, rozmaitych, prawda, fruktów władzy, tak jak to ma miejsce na przykład w samorządach, gdzie na przykład prezydenci z Platformy Obywatelskiej nie szczędzą posad także niedawnym zwolennikom Giertycha, a obecnym Brauna. To jest codzienna praktyka w samorządach. Platforma potrafi sobie wokół siebie okręcić wokół swojego palca ludzi, którzy na zewnątrz deklarują rozmaite poglądy. Tylko czy to tak naprawdę zwycięży Polska, czy tylko politycy Konfederacji będą mieli lepszy byt.
A to jeszcze zapytajmy w ramach tego ruchu Pilnujmy Polski. To ma być taka czwarta noga obozu Zjednoczonej Prawicy, noga narodowa, ale jest też ten ruch jakby go nie określać, jakby go nie marginalizować, ale on jest w Konfederacji Ruch Narodowy. Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju polityk Porozumienia, mówi, trzeba rozpocząć realny, długoterminowy, szczery, otwarty dialog i z Konfederacją, a przede wszystkim z wyborcami Konfederacji, który będzie szczery, będzie się kooptować część ich postulatów, będzie się traktować ich po partnersku i wyborców, a także ich przedstawicieli, czyli posłów Konfederacji w Sejmie.
No jeżeli takie są namiętności w Porozumieniu, no to niech zaczną od razu robić interesy z ludźmi z SLD. Zapewniam, że tamci mają nie dość, że lepsze doświadczenie w negocjacjach, to jeszcze mogą coś zaproponować.
Ale z drugiej strony to nie jest dobry kierunek, żeby iść na jakąś taką szczerą debatę i żeby ten rezerwuar ponad miliona wyborców przyciągać do siebie, że w chwili próby on będzie wiedział, że bliżej mu do Prawa i Sprawiedliwości niż do Platformy?
Wyborców tak, oczywiście, tylko myślę sobie, że to nie trzeba zabiegać o względy przywódców tego środowiska, którzy wielu mówi, że będzie głosować na Trzaskowskiego, tego nie kryje, inni półgębkiem, że na Dudę, inni, że nigdzie nie pójdą. Także po co, że tak powiem, zabiegać o względy przywództwa, które jest chwiejne? Trzeba od razu się odezwać do elektoratu i na przykład wolnościowego. Kiedy był Dzień Wolności Podatkowej za rządów Platformy Obywatelskiej? No zawsze pod koniec czerwca. A od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość? Zawsze na początku czerwca, niezależnie od tego.
Chociaż ostatnio co nieco rośnie z 6 czerwca na 8 czerwca.
No, nawet 10, ale nie jest to po 20 jak za Platformy.
Tak jest. 19 roku to był 10, 18 był 8, ale 17 był to zdaje się 6 czerwca. Już w tej chwili nie będziemy się od niej kuścić. Jest bliżej ten dzień niż był za Platformy, to jest jasne, chociaż tego akurat nie przyznają posłowie Konfederacji. Jak ten dialog prowadzić i jak budować prawicę na przyszłość, bo jest takie przeświadczenie dość powszechne, że te wybory to mogą być ostatnie wybory, które uda się wygrać taką prawicę, jaką jest obecnie, że przed kolejną turą wyborów za 3 lata, o ile teraz wygra Andrzej Duda, trzeba będzie się przeformułować, przeformatować, także program zmienić i zmienić komunikację społeczną.
No oczywiście realia się zmieniają i cały czas kwestie demograficzne odgrywają rolę. Wiadomo, że elektorat ten młodszy wchodzi na rynek polityczny i to jest zupełnie inny elektorat niż powiedzmy sobie w czasach, gdy Marsz Niepodległości się rodził. Do nich trzeba już mieć inną narrację. No i powiem szczerze, że to wymaga większego zastanowienia. Ja myślę, że ułatwienia na rynku pracy, zwłaszcza dla młodych, czy ułatwienia w zakładaniu rodziny. Tylko nie mówię w kontekście socjalnym, bo wiadomo, tam opowiadanie, że ktoś tam dostanie mieszkania, to już Gierek ćwiczył i na tym się przejechał. To nie warto opowiadać ludziom idiotyzmów, to się nigdy nie uda. Rzeczywiście można realizować śmiało programy miłe uchu tak zwanego wolnościowca, czyli przedstawiać mapę drogową, tak jak pan prezydent powiedział teraz, kiedy będziemy zarabiać, jak dobrze pójdzie, 2000 euro. To tak samo można powiedzieć, kiedy powiedzmy będzie mieć Dzień Wolności Podatkowej, powiedzmy sobie bliżej kwietnia, no i już.
Tylko, że to jest kwestia materialna, kwestia gospodarcza, obok nas jest jeszcze kwestia kulturowa, jak patrzy się na tą rozrzut głosów wśród najmłodszego pokolenia 18-29, tam Andrzej Duda na 4. miejscu, Krzysztof Bosak wyżej, a jeszcze wyżej Rafał Trzaskowski, bardzo wysoko Robert Biedroń. Widać to młode pokolenie, które idzie, jest znacznie bardziej liberalne, znacznie bardziej lewicowe, poza tym światopoglądowym jest to pokolenie, które znacznie bardziej akceptuje wizję cywilizacji zachodniej w jej obecnym, chyba nie najlepszym kształcie.
No myślę sobie, że to są za duże zaniedbania niestety po stronie prawicy i mediów prawicowych w organizowaniu młodzieży, na przykład w wydarzeniach kulturalnych. Dlaczego na przykład monopolistą na wydarzenia muzyczne ma Jerzy Owsiak? To trwa od 80 lat. Wreszcie trzeba się postarać, żeby młodzi muzycy, dobre zespoły hip-hopowe i rockowe i alternatywne mieli gdzie nadawać. Na disco polo to my nie zyskamy tego elektoratu, a oferty na przykład tej kulturalnej dla młodych ludzi nie ma w ogóle w mediach tych ogólnopolskich, będących pod kontrolą państwa.
Ale to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość zaniedbało tą sferę. Telewizja publiczna jest tutaj winna i ten nieszczęsny Zenek Martyniuk.
Ale to nie chodzi o to, żeby wyeliminować Zenka Martyniuka, tylko myślę sobie, żeby otworzyć się na inne zupełnie także oferty kulturalne. I to wcale nie jest trudne. Jest wielu dziennikarzy muzycznych, jest wielu muzyków, których wystarczy wpuścić do telewizji, czy zacząć organizować koncerty. No bo z jednej strony mieliśmy taki taki, powiedzmy sobie, w tym nurcie tożsamościowym, prawda, Żołnierze Wyklęci i tak dalej, wiele powstało fajnych zespołów, tak jak Gun, Obłęd i tak dalej, czy hip-hopowe, ale myślę sobie, że także ta zwykła rozrywka o charakterze takim nie o miłości na wakacjach, prawda, tych idiotyzmach, też należy się młodym ludziom, a jest mnóstwo wykonawców, których warto wyjąć z podziemia.
Pytanie, na ile partia polityczna może to robić? Na ile rząd ma taką siłę, aby organizować umysły młodych ludzi, aby organizować kulturę?
Przepraszam bardzo, a ile jest obiektów kultury niewykorzystanych? Ja wiem, że przede wszystkim problemem jest z miejscem, gdzie się odbywa koncert. Ja pracowałem w show biznesie. Wiem, jak niektóre zespoły po prostu nie mogły wystąpić, bo był szantaż środowisk lewicowych. No i tutaj minister Gliński powinien coś zrobić także.
Tylko pytanie, czy można formatować kulturę? Pytanie, okej, można dać miejsce, pieniądze, ale artysty się nie wymyśli poprzez miejsce i pieniądze. Musi być uczucie.
Ależ oni są, ci artyści są, tylko po prostu wielu artystów koncertuje po godzinach za własne pieniądze, a wszystkim nie ma gdzie koncertować. Oni za darmo przyjadą, za darmo zagrają, to niech wreszcie ktoś ich zacznie pokazywać. To są ludzie wspaniali, którzy naprawdę są skorumpowani politycznie. I proszę zwrócić uwagę, ile fermentów wyłuje jedna piosenka. Jak Kazik zaśpiewał, prawda, ten ostatni kawałek, tak, ale niech nie przypomina utworu Kazika z 2011. Jeden wers. Warszawscy radni to największa bandytierka. To przypomnijmy, co Kazik śpiewał w 2011.
Teraz zaśpiewał przeciwko PiS-owi, bo artyści często lubią być przeciwko rządzącym, chociaż jest grupa artystów, która niezależnie od tego, kto jest przy władzy, zawsze z jedną opcją trzyma i też mają do tego prawo. Wróćmy do kampanii wyborczej. Jak pan myśli, kto ten wyścig wygra? Teraz trochę kątem oka patrzę na ten rzeszowski rynek na starym rzeszowskim mieście. Jest dość dużo ludzi. Nie jest to tak, że rynek pęka w szwach, ale tłum jest dość gęsty. To wystarczy, że w kampanii Andrzeja Dudy te gesty wobec Konfederacji to wystarczy, aby prezydent uzyskał reelekcję?
No ja mam taką nadzieję. Ja osobiście nie wątpię, że Andrzej wygra po prostu. I gdyby było inaczej, to naród polski okazałoby się, że nie zasługuje na własne państwo i nasi sąsiedzi wyciągną natychmiast tego wnioski.
Nie, ale to jest taka stawka tych wyborów, tak. Być albo nie być?
Tak, oczywiście. Albo będziemy mieli państwo niepodległym i to się wiąże z tym także ryzyko. Niepodległym, ale oczywiście w sojuszu z naszymi sąsiadami z najbliższej okolicy i ze Stanami Zjednoczonymi, co jest niezbędne, żeby ten projekt Nowej Jagiellonii się powiódł. Albo po prostu od razu uznamy, że dobrze nam jest w nowej generalnej guberni, czyli w tym miejscu, dla jakie nam wyznaczyła Unia Europejska. No i póki co może nas nie będą jakoś tam specjalnie szturchać kijem, ale w perspektywie dwóch pokoleń to po Polakach tylko zostanie, powiedzmy sobie, orzeł z czekolady.
Ale z drugiej strony to znowuż nie padało w tej kampanii z ust prezydenta Andrzeja Duda, nie Rafała Trzaskowskiego, są wybory o być albo nie być Polski, są wybory o budowę przestrzeni wolności, nie tylko nad Wisłą, ale w szerszym aspekcie Europy Środkowej. To nie było podkreślane przez prezydenta.
Myślę, że politycy różnych zresztą opcji nie doceniają, powiedzmy sobie, ambicji Polaków. Myślę, że Polacy to się zadowolą taką gadką szmatką o problemach dnia codziennego, co mówię, jest bardzo ważne, ale do Polaków też trzeba się odezwać, tak powiemy, wiele wyższych rejestrów, bo to jest naród jednak ambitny.
I tego zabrakło?
Tego zabrakło. Polacy zasługują na te husarskie skrzydła. Musimy wreszcie zrozumieć własną historię. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Historia się nie skończyła. Przed nami wspaniała przyszłość, jeżeli nie obrazimy Boga.
I to jest też apel, chociaż religia w tym, w tej i wiara w tej kampanii się pokazywała. Już pan powiedział w studium Radia Wnet, Marian Kowalski, był kandydat na prezydenta. Stowarzyszenie Pilnujmy Polski razem z Antonim Macierewiczem założone całkiem niedawno. Już zarejestrowane? Jak to wygląda?
No, kwity w sądzie, ale stowarzyszenie już, że tak powiem, spotyka się po kwarantannie. Dzisiaj byliśmy na spotkaniu.
I działa. To teraz jaka rola potem? Bo będą te wybory i będzie ponad 3 lata z pokoju. Czas na przeformatowanie prawicy. Tak pan widzi swoją rolę?
Nie tylko prawicy. Ja nie mam wątpliwości, że środowisko Platformy Obywatelskiej musi jakoś się tutaj przeszeregować. No, dopóki biorą subwencje na Platformę, to będą pod tą nazwą występować, ale jakieś ruchy wojsk nastąpią. Tu Hołownia się wpisze w ten projekt, być może ktoś jeszcze. Ale myślę sobie, że też trzeba dokonać pewnego przeszeregowania w obozie Zjednoczonej Prawicy. Poszerzyć zaplecze społeczne i polityczne.
A może pójść w stronę Pawła Kukiza? Ten etat się rozpierzchł, ale hasła zostały. JOW-y albo system mieszany, większa partycypacja, więcej referendów, dzień obywatelski to nie jest kierunek.
No, pysz PSL na tym się teraz przejechał. Kogo obchodzą JOW-y? To będzie system dwupartyjny, koniec, kropka, a nie żaden. Nie. Przecież to jest sprzeczność logiczna. Mówienie w tej sytuacji o JOW-ach, no to gdzie będzie, prawda, Kukiz czy jego naśladowcy? To nie ma już szans najmniejszych. Jest samobójczy projekt dla takich formacji.
Czyli tutaj nie ma co szukać elektoratu. Andrzej Duda, jak rozumiem, wygra i to jest pana konkluzja.
Oczywiście, że tak.
A jaki będzie wynik wyborów?
Pozytywny dla Polski.
Pozytywny dla Polski. Nie znamy tych procentów, pewnie ich nie poznamy nawet w niedzielę wieczorem. To pewnie się będzie prawie do poniedziałku rano. Chyba, że będzie wyraźna przewaga 2-3%. Wtedy już będzie można powiedzieć, że znamy wygranego tego wyścigu. To jeszcze na koniec pytanie, który wątek kampanii najbardziej się panu spodobał? Które słowa, które wypowiedzi Andrzeja Dudy były dla pana najciekawsze?
Akurat ja byłem na kilku wiecach Andrzeja Dudy, także na tym jednym z pierwszych w Lubartowie i myślę sobie, że Andrzej Duda potrafi odezwać się do zwykłego Polaka, tego z Polski, gdzie tam powiedzmy nie ma dużych mediów, gdzie w zasadzie przejeżdża się tam z miasta do miasta, potrafi ująć serca zwykłych ludzi. Ja patrzę, jak reagują na Andrzeja Dudę tak zwani zwykli ludzie, do których ja też się zaliczam. Oni po prostu mu wierzą, bardzo go kochają i wierzą, że to jest, wiedzą, że to jest nadzieja dla nich i dla Polski.
Ale poza tymi prostymi ludźmi są wielkie miasta, one rosną ludnościowo, prowincja trochę się wyludnia, kształt polskiego społeczeństwa, demografia, jak już powiedzieliśmy, się zmienia i trzeba trafiać też coraz mocniej i silniej, w coraz większym wymiarze do mieszkańców dużych miast.
Oczywiście, że tak, tylko tutaj wymaga to konsekwentnej polityki w samorządach, czego niejednokrotnie obozowi Zjednoczonej Prawicy zabrakło. Ja to widzę w Lublinie, przy takim poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie przegrywamy ratusz.
Na przykład, chociaż zdaje się, że prezydent na przykład z Platformy poparł Trzaskowskiego, ale na marsz LGBT nie dał zgody.
Ale to były zupełnie inne realia, bo wiemy doskonale, że klub pana Żółka z Platformy Obywatelskiej, ten samorządowy, składa się z wielu byłych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nadal jednak zachowali odrobinę przyzwoitości.
I to jest też element tej Polski lokalnej, a nawet tej, no już nie prowincjonalnej, tylko metropolitalnej, bo jednak Lublin to duże i dumne miasta, za czym jaki będzie wynik i na Lubelszczyźnie i w samym Lublinie. Marian Kowalski był gościem popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.